Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Dziś nie tylko podsumujemy ostatnie wydarzenia muzyczne, lecz także zaprosimy już na letnie festiwale. Filharmonia Poznańska w cyklu Gwiazdy Światowych Scen Operowych zaprosiła na koncert wybitnego barytona Artura Rucińskiego, którego występ pod dyrekcją Łukasza Borowicza 28 maja był nie tylko sukcesem młodego śpiewaka, lecz także stanowił okazję dla Ewy Mikołajewskiej do rozmowy o imponujących już dokonaniach solisty.
Rozmowa miesiąca.
Rozpoczynałem w Operze Narodowej jako Oniegin, na koniec studiów miałem propozycję od Mariusza Trenińskiego wtedy i Oniegin towarzyszy mi do teraz. Mam już ze sobą 3 spektakle z 4 pod batutą Daniela Barenboima w Staatsoper w Berlinie. Ze mną oczywiście też śpiewał światowej sławy Rolando Villazon, który po długiej przerwie wrócił do śpiewania. W roli Krybina wystąpił René Pape, w światowej też sławy bas. Także obsada naprawdę fantastyczna. Jeżeli chodzi o reżyserię, Achim Freyer tutaj dokonał dzieła lub, jak twierdzą niektórzy, też zbrodni, ponieważ jest to bardzo trudna pod względem aktorskim dla nas, inscenizacyjnym, produkcja. No, ale to jest rzecz gustu, o tym się dyskutuje, jednym się podoba, drugim nie. Do Bregenz jadę na festiwal śpiewać spektakl w reżyserii Davida Poutneya. Będzie to opera Mieczysława Weinberga, naszego polskiego kompozytora, który umarł w Moskwie z pochodzenia Polski Żyd. U nas w ogóle twórczość tego kompozytora jest nieznana. Jest to kompozytor dwudziestowieczny. Po tej produkcji Pasażerki Weinberga będzie Poutney reżyserował portret także tego kompozytora. Także po Bregenz, gdzie jestem do końca lipca. Na chwileczkę tutaj będę znowu w Poznaniu, ponieważ pod koniec czerwca jest premiera Cyganerii, na którą zapraszam i do której też będę brał udział jako Marcello. I później troszeczkę mam wakacji, przygotowuję nowe partie, ponieważ już na początku września jadę do Hamburga, gdzie będę śpiewał Ashtona oczywiście w Łódź i Zamerburg. Ostatnimi dniami dostałem propozycję od Lorina Mazela, światowej sławy dyrygenta, gdzie będę śpiewał pod jego batutą w Walencji Manon Masnet, partię Lesko. Muszę powiedzieć, trafiam na swojej drodze na największych dyrygentów, tak jak właśnie Giergiew, jak śpiewałem też z Nevillem Marinerem. Zapomniałem wspomnieć o bardzo ważnym koncercie, na który też zapraszam tutaj do Filharmonii do Poznania. 6 listopada razem z Łukaszem Borowiczem, który będzie dyrygował, będziemy wykonywać wersję koncertową opery Joanna d'Arc Giuseppe Verdiego.
W wykonaniu Artura Rucińskiego oraz Orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Łukasza Borowicza słuchaliśmy pieśni Mieczysława Karłowicza Idzie na pola. Za miesiąc w magazynie oczywiście znajdzie się nasza relacja z Cyganerii Giacomo Pucciniego w Starej Gazowni, o której wspominał solista. Ale teraz pozostajemy w kręgu opery. Beata Górecka-Młyńczak.
Piątek, 25 czerwca, odbyło się czwarte już przedstawienie opery przygotowane przez Filharmonię Koszalińską. Ruben Silva, jako dyrygent, także operowy, bo przecież pracuje również w warszawskiej operze kameralnej, zaserwował melomanom Traviatę. Trzeba powiedzieć, że te przedstawienia cieszą się niezwykłą popularnością, więc nic dziwnego, że najlepszym miejscem i największym na tego typu imprezę jest Koszaliński Amfiteatr. Słowo wstępne wygłosił Andrzej Zborowski, a wystąpili
znakomici soliści: Gabriela Silva w roli tytułowej, Adam Sobierajski, Leszek Skrla, Małgorzata Ratajczak, chór i balet Opery Nowa w Bydgoszczy wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Koszalińskiej.
A całość poprowadził Ruben Silva.
Robiliśmy już 3 opery. To była Toska, Trubadur, w zeszłym roku była Carmen. I pamiętam, że co roku to było większe zainteresowanie. Nigdy nie wiedziałem, żeby ten amfiteatr był tak pełny ludzi. No mam nadzieję, że w tym roku też będzie tak samo, tylko żeby organizacyjnie wszystko nam poszło tak jak trzeba. Jest to faktycznie jedna z najsłynniejszych, popularniejszych oper w literaturze muzycznej, wielkiego Giuseppe Verdiego, La Traviata.
Jest to muzyka o niezwykłej zupełnie melodyjności, taka, która wpada w ucho i zapada w pamięć. Ta melodyjność pleciona jest przepięknie, w harmonię, współbrzmienia, bardzo oryginalne i bardzo właśnie podkreślające nastrój wypadków rozgrywających się na scenie. To właśnie jest jedna z tych oper, gdzie i libretto, czyli tekst, idealnie współgra z muzyką, no może powiedzieć odwrotnie, idealnie muzyka wyraża tekst i cały dramat.
O to, aby na scenie wszystko prezentowało się wspaniale, troszczy się także pani Wanda Vogelsinger, kierownik Biura Koncertowego Filharmonii Koszalińskiej.
Traviata jest umiejscowiona w pięknych salonach paryskich i w związku z tym pomyślałam, gdzie to najpiękniejsze meble mogą być. Oczywiście w pałacu. Dużą życzliwością się wykazała dyrekcja i właściciele Pałacu Bursztynowego w Trzekęcinie i użyczyli nam stylowych, pięknych mebli. Znakomite również rekwizyty też będą oryginalne, więc bardzo dziękuję właścicielom Bursztynowego Pałacu, że w tak pięknym otoczeniu będziemy mogli wystawić operę Traviatę.
A zaczyna się to wszystko toastem, bo właśnie Alfred wznosi toast na cześć miłości. Jest to ten wspaniały fragment, gdzie śpiewa sopran, tenor i chór, no wraz z orkiestrą oczywiście Libiamo, Libiamo, więc pijmy na chwałę miłości.
Poiché quello che al cuore onnipotente va, viviamo, amore, amor, fragarici più cali baci avrà.
Wiedzą Państwo, że niewielkie miasto może zorganizować festiwal z rozmachem? Że tak było, potwierdzenie za chwilę w materiale Henryka Cierpioła z Katowic.
Przed kilkoma dniami zakończyły się 20. Mikołowskie Dni Muzyki. Cykl ten, organizowany siłami tego śląskiego skądinąd średniej wielkości 40-tysięcznego miasta, w tym czasie zdołał po stronie wykonawców zgromadzić najlepsze polskie zespoły symfoniczne, orkiestry kameralne, kwartety smyczkowe, najbardziej uznanych i cenionych solistów. Nie mogłoby być inaczej w tym roku. Moim gościem jest dyrektor artystyczny tego cyklu, dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Katowickiej Akademii Muzycznej, dr Władysław Szymański.
Jeśli chodzi o frekwencję, to myślę, że to jest chyba największy sukces w ogóle tych 20 lat, w jakich działamy, organizując Mikołowskie Dni Muzyki. Jeśli spojrzymy retrospektywnie na pierwsze festiwale, to jeśli udało nam się zebrać na koncercie pomiędzy 100-200 osób, to już mogło to być uważane za jakiś sukces. Natomiast już od kilku dobrych 5-7 lat ta ilość publiczności, ilość słuchaczy jest dużo, dużo większa i myślę, że w tym roku chyba przekroczyła nawet najśmielsze nasze oczekiwania i prognozy, bo jeśli na koncertach otwierającym i zamykającym festiwal, które odbywały się w wielkiej przecież Bazylice Świętego Wojciecha w Mikołowie, ławki były niemal całkowicie wypełnione ludźmi, to możemy mówić na pewno o dużym sukcesie frekwencji festiwalu i o dużym zainteresowaniu koncertami. Staramy się, aby co roku ci wykonawcy byli na tyle znamienici, aby można było przyciągnąć publiczność, jednak przygotowując się już do tego 20. festiwalu, już kilka lat temu podjęliśmy pewne kroki, które pozwoliły nam na przygotowanie właśnie tych najwybitniejszych wykonawców zarówno z Polski, jak i z wielu krajów europejskich. I tak na otwarcie festiwalu mieliśmy naszą wybitną flecistkę Jadwigę Kotnowską, która grała z Polską Orkiestrą Radiową z Warszawy pod znakomitą dyrekcją Łukasza Borowicza, jednego z najwybitniejszych polskich dyrygentów młodego pokolenia. Natomiast zamykał festiwal koncert pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego, który prowadził Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Nie sposób nie wspomnieć o koncercie w wykonaniu Garika Olsona z Orkiestrą Akademicką Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. I do tego jeszcze kilka koncertów kameralnych i organowych, również ze znakomitymi wykonawcami.
Którzy przyjechali do Mikołowa z Pragi, z Bazylei, z Monachium. Myślę, że tutaj nie potrzeba jakichś specjalnych dodatkowych komentarzy, co to oznacza właśnie dla festiwalu, dla słuchaczy, dla poziomu artystycznego wykonań.
Ta otwartość repertuarowa jest jedną z naszych najważniejszych cech i założeń samego festiwalu, dzięki temu, że nie ograniczamy się monograficznie do jakiegoś wycinka historii muzyki. Możemy zaprezentować szerokie spektrum gatunków, form z różnych okresów historycznych. I tak na jednym festiwalu, obok muzyki współczesnej, co w tym roku było również dość intensywnie eksploatowane, bo wspomnę chociażby pierwsze polskie wykonanie pieśni chińskich Krzysztofa Pendereckiego, czy utwór, który specjalnie na koncert inauguracyjny festiwalu napisał Aleksander Lasoń. I mieliśmy także muzykę bardzo dawną, bo z okresu XIV, XV, XVI wieku, w znakomitym wykonaniu solisty Joela Fredriksena i Ensemble Phoenix z Monachium. Ten koncert zadziwił nas wszystkich. Był z takim wielkim zainteresowaniem przyjęty, że publiczność wymusiła jeszcze dwa bisy. Więc to takie szerokie spektrum gatunków, form i różnych okresów stylistycznych wydaje mi się jest jednym z podstawowych filarów jakiegoś powodzenia tego festiwalu.
Jak rzadko który festiwal właśnie organizowany siłami samorządu jednego miasta stawia tutaj akcenty związane z prezentacją muzyki młodych kompozytorów.
Od 2000 roku powstała inicjatywa konkursu kompozytorskiego, który jest organizowany co dwa lata. Jako naczelna idea tego konkursu jest zastosowanie w nim organów. I to organów w różnym składzie, albo jako instrumentu solowego, albo jako instrumentu z orkiestrą lub instrumentu w zespole kameralnym. Zaprezentowaliśmy ponad 10 kompozycji nowych, napisanych właśnie specjalnie na nasze zamówienie, na okoliczność konkursu i te prawy konkursu. Na nie odbyły się właśnie w Mikołowie.
Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Łukasza Borowicza zaprezentowała Państwu fragment z opery Maria Romana Statkowskiego, a my wracamy na Wybrzeże. Halina Więcek przybyła.
W szczecińskim czerwiec festiwalami stoi, bo te najważniejsze letnie festiwale zaczynają się właśnie w czerwcu. Już działają cztery z nich. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, młodszy o rok Międzynarodowy Festiwal Pieśni Churalnej w Międzyzdrojach, a także trzeci Międzynarodowy Festiwal Organowy w Katedrze Szczecińskiej i najmłodsze festiwalowe dziecko Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Artelier. Tak nazwał weekendowe spotkania w Willy Lenca ich inicjator, skrzypek Gustaw Ciężarek. Jednym z najbardziej interesujących koncertów tego festiwalu był wieczór Paganini Show. Autorami i wykonawcami tego projektu byli młodzi, utalentowani artyści. Skrzypek Janusz Wawrowski i wiolonczelista Marcin Zdunik. Fascynująco wykonali wszystkie kaprysy Niccolò Paganiniego w nowej aranżacji. Autorem aranżacji kaprysów Paganiniego był młody wiolonczelista Marcin Zdunik.
5 lat pracy mnie to kosztowało, ale myślę, że warto było. Satysfakcja jest faktycznie ogromna, bo duży bardzo projekt, w sumie 2 godziny czystej muzyki i też fragmenty w niej tylko mojej muzyki, nie tylko kaprysy Paganiniego z moją dopisaną partią. Są też łączniki między kaprysami, także no to duża sprawa dla mnie. Cieszę się, że to się udało zrealizować. To takie jedno z naszych marzeń wspólnych z Januszem.
Projekt polega generalnie na tym, że on po prostu dopisał jakby równoległe partie.
Janusz Wawrowski, skrzypek.
Do partii skrzypiec jest równie trudne. Zostawiliśmy, co jest ważne, oryginalne nuty Paganiniego. Znaczy nie zostało nic zmienione. Jeżeli ewentualnie to dodawane różne kadencje, różne przejścia, które czasem Marcin pisał, czasem tym razem pisaliśmy. I rzeczywiście no, zmienia to zupełnie, myślę, obraz kaprysów. Przechodzimy przez style muzyczne od baroku do, można powiedzieć, do jazzu, bluesa, popu nawet momentami. Także chcieliśmy jakby trochę się pobawić tym materiałem, bo myślę, że moim celem w ogóle zawsze jako skrzypka było pokazanie to, że kaprysy to nie tylko sport. I w moim nagraniu często krytycy różni doceniali, że właśnie jest dużo śpiewności, że właśnie na to zwracam uwagę, na te rzeczy muzyczne. To jest jakby, ta technika jest tam jakby celem do osiągnięcia pewnego rodzaju efektu jakiegoś takiego sztukmistrzowskiego, powiedzmy, że jest to coś, co robi na ludziach efekt w sensie wizualnym. Nawet jeżeli gram solo w kaprysy, w ogóle jakiś skrzypek gra solo, to rzeczywiście niesamowity show wizualny. Natomiast chciałem jeszcze przy pomocy z Marcinem podkreślić razem tą warstwę muzyczną. Ja uważam, że kaprysy są genialnym materiałem do aranżowania w ogóle. Dowodem jest na to, że tylu kompozytorów, Lutosławski, Maciejewski, Schumann, Rachmaninow, bazowali na kaprysach.
Całego projektu było to prawykonanie. Nigdy jeszcze nie wygraliśmy wszystkich kaprysów.
Oprócz doskonałej techniki ma pan jeszcze zmysł kompozycji, a powiedziałabym też, że zacięcie jazzowe.
Oczywiście improwizacje, ostatni fragment improwizowany, a więc faktycznie był inspirowany improwizacjami jazzowymi. Ja w końcu grałem z Leszkiem Możderem, miałem tą przyjemność, także od niego się sporo nauczyłem i mam nadzieję, żeby nauczył się dalej, bo to wielka frajda też grać z panem Wawrowskim, to ogromna przyjemność i wielka nauka, bo to wielki muzyk.
Taka prawie 5-letnia praca to nie jest po to, żeby jeden koncert zagrać, także mamy już w tej chwili wiele koncertów zaplanowanych w Polsce, między innymi w Warszawie, 2 w Toruniu. Również jest to projekt unikatowy na skalę światową. Grywaliśmy już to w różnych miejscach na świecie i generalnie wszędzie koncerty kończyły się rotacjami na stojąco i komentarzami, że to jest projekt na największe sale koncertowe po prostu.
Gdzie to graliście poza Polską? To znaczy fragmenty?
Wtedy graliśmy jeszcze fragmenty w Niemczech, w Salzburgu. Graliśmy jeszcze na przykład na kursie międzynarodowym w Łańcucie. I najwspanialsze jest to, że spotykaliśmy często na kursach, jakby graliśmy, wielu profesorów z całego świata, z różnych zakątków świata i wielu studentów, skrzypków, wiolonczelistów, w ogóle instrumentalistów, którzy po prostu mówili, że to jest genialne, że to jest po prostu coś, co jest niesamowite, także cieszymy się, że jest jakby akceptacja i melomanów i z drugiej strony fachowców, którzy absolutnie tego nie uznali, że żadne negatywne zjawisko. 200 lat muzyki połączonej ze wszystkimi stylami ostatnich 200 lat.
wśród licznych rocznic, jakie obchodzimy w tym roku, Lublin stawia na Henryka Wieniawskiego. Dlaczego? Wyjaśnia Dorota Gonet.
Uchwałą Rady Miasta Lublin na wniosek dyrekcji Filharmonii Lubelskiej imienia Henryka Wieniawskiego rok 2010 został w naszym mieście ogłoszony właśnie rokiem Wieniawskiego. Na specjalne koncerty z jego muzyką zaprasza prezes Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Teresa Księska-Falger.
Pragnę bardzo serdecznie zaprosić na cykl koncertów poświęconych Henrykowi Wieniawskiemu. Pragnę przypomnieć, iż 10 lipca 1835 roku przyszedł na świat tu w Lublinie, w kamienicy dzisiaj oznaczonej numerem 17 w Rynku Głównym. Obchodzimy zatem 175. rocznicę urodzin Wieniawskiego, a to oznacza dla nas wszystkich wielkie święto. Chcę również podkreślić fakt, że Wieniawski w swoim życiu zasłynął nie tylko jako wybitny skrzypek wykonawca, ale także kompozytor i pedagog. Jego muzyka żyje, jego dzieło pozostaje wartością nie do usunięcia w literaturze wirtuozowskiej XIX wieku. Co więcej, w naszych czasach wszyscy skrzypkowie grają muzykę Wieniawskiego, traktując ją z jednej strony jako niebywały zapis muzyki polskiej, ale także jako sztukę wiolinistyczną, ponieważ trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie, wszystkie utwory Wieniawskiego wiążą się z idiomem skrzypiec jako takich i są świadectwem niebywałej wirtuozerii i kompozytora. Wieniawski grywał do końca swoich dni, także wtedy, kiedy bardzo ciężko chory, grywał na siedząco, co było nadzwyczajnym zupełnie faktem. Zawsze miał pełną widownię i był po prostu uwielbiany i w Polsce, i w Europie, i w Ameryce, gdzie koncertował. Poza tym zasłynął jako wybitny pedagog konserwatorium w Petersburgu, a także konserwatorium w Brukseli, gdzie zastąpił na stanowisku profesora Henri-Wietana. Zatem można powiedzieć, że w osobie Wieniawskiego mamy nie tylko wspaniałego lublinianina, ale także bardzo ważną postać w dziejach muzyki. Zapraszam na koncerty, które zaczną się 9 lipca w sali Trybunału Koronnego o godzinie 19. Wystąpi Jumie Rata, laureatka pierwszej nagrody jednego z naszych konkursów imienia Lipińskiego i Wieniawskiego w Lublinie, wychowanka profesora Zachara Brona, a w dniu wyjątkowym, urodzinowym, 10, wystąpi Zachar Bron, maestro, który bywa u nas jurorem i przewodniczący międzynarodowych konkursów. Krótko mówiąc, postać bardzo serdeczna i życzliwa Lublinowi. Chcę przypomnieć, że z jego osobą wiążą się laury konkursowe, trzecia nagroda jego na konkursie w 1977 roku Wieniawskiego w Poznaniu, a także dwaj wybitni Węgerow i Riepin, skrzypkowie, którzy u nas wygrywali konkursy i dzisiaj są jednymi z największych. Sądzę zatem, że będzie warto bywać w Trybunale także z powodu koncertu Wieniawskiego. I jeszcze posłuchamy Agaty Szymczewskiej, Haika Kazazjana, Aleny Baewej, wystąpi Piotr Pławner, Anna Maria Staśkiewicz i znakomity Mekory String Quartet, który składa się ze skrzypków będących laureatami naszych lubelskich konkursów. Myślę, że będzie to lato pełne muzyki. Tytuł tego cyklu, taki wymowny, podany z przekonaniem. Wieniawski Primus Inter Pares. Równy wielkim.
Zapraszamy wszystkich melomanów do Lublina. Lubelskie Stare Miasto jest naprawdę piękne. Kamienica w rynku, w której urodził się Henryk Wieniawski, odnowiona, a muzyki w Trybunale Koronnym słucha się bardzo dobrze. To właśnie tu wygrała trzecią nagrodę Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków imienia Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego Maria Machowska, której słuchamy teraz w Kaprysie opus 10, numer 8, oczywiście Henryka Wieniawskiego. Thank you.
biorąc pod uwagę fakt, że Fryderyk Chopin 8-krotnie przebywał w Wielkopolsce, 29 maja Radio Merkury zaprosiło do Białej Sali Urzędu Miasta Poznania, gdzie, jak głosi legenda, występował kompozytor. Byli to młodzi wykonawcy z poznańskich i wielkopolskich szkół muzycznych, którzy walczyli o nagrodę prezydenta miasta Poznania Ryszarda Grobelnego. Wygrał Tomasz Nowacki, uczeń Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Poznaniu w klasie Aleksandry Żółtowskiej. A jak grę młodych ludzi oceniał profesor Waldemar Andrzejewski z Poznańskiej Akademii Muzycznej?
Inicjatywa była wspaniała. Muszę tutaj pogratulować pani redaktor, że zdecydowała się na taką formułę tego konkursu. Chociaż tak jak już powiedziałem podczas samej imprezy, że wolę nazwę festiwal. Zresztą o ile wiem, to też pani tytułuje ten konkurs festiwalem chopinowskim. Jest to też tak troszeczkę chyba na wzór tych innych festiwali, które się odbywają, a które ze sobą niosą pewne nagrody, a w zasadzie najważniejszą nagrodę główną, jaką jest ten dar prezydenta dla najlepszego wykonawcy. Ja byłem ogromnie usatysfakcjonowany nie tylko poziomem gry tych młodych ludzi, bo z góry przecież żeśmy wiedzieli, że nie wszystko może być znakomite, bo przecież oni są jeszcze za młodzi, żeby wszystkie arkana sztuki chopinowskiej były przez nich opanowane. Ale byłem mile zaskoczony, że w takim stopniu już potrafili zrealizować swoje zamierzenia artystyczne. No a osoba, którą żeśmy nagrodzili, wydaje mi się niesłychanie interesująca, jeśli chodzi właśnie o jakąś już przecież osobowość artystyczną. Trudno wyrokować o poziomie technicznym wszystkich uczestników, bo zresztą nie taka była idea tego festiwalu czy konkursu. Chodziło raczej o wyłowienie jakiejś osobowości artystycznej, która by czymś zafrapowała. I jeżeli tym mierzyć wartość tego przedsięwzięcia, to wydaje mi się, że cel został osiągnięty.
Tomasz Nowacki zwrócił moją uwagę piękną kantyleną. On już ładnie śpiewa na fortepianie.
Właśnie, to było bardzo interesujące, przecież to 15-letni chłopiec, prawda? A już był bardzo bliski w razie tego bel canta chopinowskiego na instrumencie, który jest instrumentem krótkim, a więc z natury rzeczy nie posiada dźwięku dostatecznie drugiego, chociażby z racji właśnie tego krótkiego naciągu strun. A jednak fortepian mu śpiewał. Czyli jest to wielka wartość tego przedsięwzięcia, tego festiwalu, właśnie, że można nagle zobaczyć wykonanie utworów Chopina u młodych ludzi, którzy zgodnie ze swoimi predyspozycjami wykonują to często może troszeczkę naiwnie, ale jakże świeżo i ujmująco bardzo piękne chopinowskie frazy.
A mi się wydaje, że jeszcze jeden walor, bo na takich konkursach szkolnych, gdzie tych uczniów występuje cała masa, to zatraca się gdzieś ten walor koncertu. A tutaj ta siódemka po prostu stworzyła, mnie wiele osób mówiło, że oni z przyjemnością usłyszeli właśnie w takiej porcji muzykę chopinowską, nie większej.
Wydaje mi się, że tak, to też była wielka wartość. No ja myślę, że pani redaktor będzie kontynuowała dzieło tak pięknie rozpoczęte, bo przecież oczywiście mamy tylko raz 200. rocznicę urodzin Chopina, ale wydaje mi się, że o muzykę Chopina i o jej ciągłe prezentowanie musimy ciągle dbać.
Był to fragment Nocturnu Estur op. 9 nr 2 Fryderyka Chopina. Tak utwór na festiwalu Młody Chopin w Wielkopolsce grał zwycięzca Tomasz Pawłowski, którego wyłoniło jury w składzie Waldemar Andrzejewski, Joanna Marcinkowska i Andrzej Tatarski z Poznańskiej Akademii Muzycznej. Na zakończenie konkursu Poznański Chór Chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego wykonał pieśni Fryderyka Chopina w opracowaniu na chór profesora Andrzeja Koszewskiego. Wraz z Robertem Miżyńskim przygotowaliśmy 3 audycje o pobycie Fryderyka Chopina w Wielkopolsce. Można ich posłuchać na stronie internetowej Radia Merkury. A my przenosimy się za sprawą Zofii Stopińskiej do Rzeszowa.
Przez ćwierć wieku śpiewało w chórze kilkuset chłopców. Dzisiaj są to młodzi, wykształceni mężczyźni, mówi dyrygent Urszula Jeczeń-Biskupska.
Inspiracją był pan Stuligrosz. Mówi: Urszula, ty powinnaś założyć w Rzeszowie chór chłopięco-męski, masz sobie dużo energii, dasz sobie rady z chłopakami. Ja jestem katoliczką i powiedziano, że w kościołach na niskim poziomie są chóry, na co ja powiedziałam, że to nie zależy od kościoła, tylko od nas ludzi, na jakim poziomie będzie chór. To taki powód do założenia i pokazania, że w kościele może być chór na wyższym poziomie. Kocham to robić. Chyba zaraziłam tym chłopców, bo chłopcy też lubią śpiewać. Lubimy razem przebywać, jeździć na obozy.
Chór często uczestniczy w uroczystościach kościelnych.
No to jest nasz obowiązek.
Pierwszy sukces odnieśliście już w pierwszym roku działalności. Był to brązowy medal na ogólnopolskim konkursie chóralnym w Katowicach. Później dziesiątki innych nagród, wyróżnień.
Konkursy inspirują do wzmożonej pracy, do zadowolenia, do zmierzenia się, a poza tym wiemy, w którym miejscu jesteśmy, na jakim poziomie, jeśli porównamy się z innymi chórami w Polsce. Ostatnie 5 lat, może powiem, byliśmy i w Niemczech na konkursie. Srebrny medal w Olomoucu w Czechach. Też srebrny medal. To było w 2006. W 2007 byliśmy w Niepołomicach na ogólnopolskim konkursie chórów Cecylianów, gdzie zajęliśmy 2 miejsce i nagrodę prezydenta Rzeczpospolitej za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego. Rok temu to mieliśmy ładne zwycięstwo w Warszawie, także był konkurs międzynarodowy Varsovia Cantus, na którym mieliśmy to szczęście zdobyć pierwsze miejsce. W zeszłym roku byliśmy w Bydgoszczy na ogólnopolskim konkursie dzieci i młodzieży, gdzie zdobyliśmy złoty kamerton i nagrodę Związku Kompozytorów Polskich. Końcem kwietnia, początkiem maja byliśmy w Belgii, w Nerpelt, gdzie zdobyliśmy 2 miejsce w swojej grupie.
Oddzielny rozdział w działalności chóru stanowi współpraca z Filharmonią imienia Artura Malawskiego w Rzeszowie. Wiele bardzo różnorodnych utworów śpiewaliście. Trudno chyba zmobilizować młodych ludzi do wykonywania tak poważnych dzieł, a zawsze ci chłopcy wypadają znakomicie.
Staram się dobierać utwory i proponować w Filharmonii te, które młodzieży będą się podobały. Cieszymy się, że nas dyrekcja Filharmonii docenia i zaprasza.
25 lat minęło jak jeden dzień. Szkoda, że to koniec współpracy.
Ale ja myślę, że to też dobrze, żeby chór dostał nowego dyrygenta. Wziąłem sobie młodego człowieka, który w Instytucie Muzyki w tym roku kończy studia. Jest to młody, utalentowany i myślę, że bardzo kontaktowy człowiek.
Był chórzysta pan Paweł Bazan.
Tak jest. Pani profesor Urszula Biskupska wyłoniła mnie jako obdarzonego słuchem muzycznym w szkole podstawowej. Miałem chyba wtedy 8 latek. No i trwało to do momentu, aż poszedłem na studia. 15 lat chyba.
Czyli
więc
pani Urszuli w sumie zawdzięcza pan to, że dzisiaj tak pan śpiewa.
Zgadza się. To jest moja druga mama. Ona mnie wszystkiego nauczyła. No nawet takie sprawy błahe jak kiedyś, jak byłem malutkim, byłem chyba 10 lat. Uczyła mnie jeść nawet sztućcami. Też za to jej dziękuję bardzo. Kończyłem studia w zeszłym roku w Warszawie na Wydziale Wokalnym u naszego rzeszowianina Ryszarda Cieśli.
Były chórzysta pan Bartosz Jakubczak.
Ja śpiewałem w chórze u pani profesor Biskupskiej, mój brat starszy, teraz syn mojego brata. W momencie, kiedy śpiewałem, no to właściwie zjeździliśmy autokarem całą wręcz Europę. No są to właściwie niezapomniane chwile. I w jakiś sposób na pewno mnie muzycznie również ukierunkowały, ponieważ do dnia dzisiejszego wręcz uwielbiam śpiewać w chórach. Ogromnie się cieszę, że mogłem dołączyć się do tak pięknego koncertu, grając 2 utwory solowe na organach w Katedrze Rzeszowskiej. Z błyską w oku tak się przyglądam tej całej uroczystości i bardzo żałuję, że pani profesor podjęła taką decyzję, jaką podjęła, żeby wyjechać do Warszawy, ale mam nadzieję, że chór został przekazany w odpowiednie ręce.
Chórzysta Dominik Lasota. Kiedyś...
Sopran, teraz tenor. Mój 9. rok w chórze. Z początku, jak przychodziłem na chór, nawet nie sądziłem, że tyle wytrzymam. Pamiętam pierwszy obóz, jak tęskniłem za rodzicami, ale pani Ula zawsze starała się jakoś nam pomóc. Jedyne, co mogę, to bardzo podziękować za to, co zrobiła z nami wszystkimi.
W Solcu Zdroju odbywał się drugi ogólnopolski konkurs muzyki akordeonowej. Jego zwycięzcami byli studenci i absolwenci Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, a z przewodniczącym jury, profesorem Włodzimierzem Puchnowskim, rozmawia Leszek Ślusarski.
Myślę, że poziom, jaki reprezentowali uczestnicy, jest absolutnie wyjątkowy. Ale chcę powiedzieć, że po 50 latach budowy akordeonistyki polskiej nie dziwię się, że tak grają. W całym szkolnictwie artystycznym, zawodowym, profesjonalnym wszyscy grają na instrumentach z tak zwaną klawiaturą izomorficzną. To się nazywa powszechnie akordeon guzikowy. Klawiatura powtarzalna izomorficzna, taka, jaka została wynaleziona w 1850 roku. Ona przetrwała, została udoskonalona. Dzisiejszy instrument posiada również taką samą klawiaturę w ręce lewej. Wszyscy stale myślą, akordeon są basy i akordy. Nieprawda. Dzisiaj jest specjalny mechanizm, który rozłącza te akordy na taką samą klawiaturę, czyli można i jedną, i drugą ręką grać dowolnie. Ale poziom naszych akordeonistów w świecie jest wyjątkowy. Trzeba powiedzieć, że jak każda impreza, która się zaczyna, a myślę, że ta będzie miała szansę, żeby się rozwijać i powinna się rozwijać, są tu niesamowicie dobre warunki. Podziwiam pana Jerzego Cygana, który jest ojcem tej imprezy, który jest pełen poświęcenia i rzeczywiście podjęta przez niego współpraca ze mną chyba będzie rokować jak najlepsze rezultaty na przyszłość. I myślę, że pomogę zbudować wam imprezę taką, która powinna nie tylko mieć zasięg krajowy, ale również powiedziałbym europejski. Jestem pewien, że zbudujemy tu coś unikalnego i to będzie z jednej strony nobilitacja społeczności tutejszej, a z drugiej strony będzie dawała młodzieży polskiej szansę na szeroko pojęte muzykowanie, bowiem akordeon sam w sobie nie może stanowić celu. Celem jest sztuka. Akordeon jest instrumentem, na którym należy tą sztukę wykonywać i upowszechniać wartości estetyczne służące kształceniu całej społeczności.
Mrówki grało Motion Trio. A my teraz przenosimy się do Gdańska o festiwalach różnych letnich Konrad Mielnik.
Jeszcze kilka lat temu, mówiąc co będzie na wybrzeżu w muzyce latem, użyłbym z pewnością określenia sezon ogórkowy. Od parę cykli powiązanych w ten czy inny sposób z organami i to właściwie wszystko. Na szczęście to już historia i przed nami sporo wydarzeń. Pytanie przy okazji oczywiście jakiej rangi, ale ilościowo naprawdę niemało. Najwcześniej rusza jeden z najstarszych festiwali muzycznych w Polsce, odbywających się nieprzerwanie od ponad pół wieku, czyli Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie. Tradycyjnie, a dzieje się tak od kilku lat, początek i koniec z udziałem orkiestry symfonicznej, a pośrodku sporo recitali organowych w interesującej obsadzie, między innymi z udziałem świetnego Anglika, byłego organisty Westminster Abbey, Christophera Herricka. Przy okazji warto powiedzieć o kolejnych inwestycjach realizowanych w Oliwskiej Katedrze. Po witrażach, ogrzewaniu, będzie można organizować koncerty także zimą i wczesną wiosną, odbywa się kolejny etap renowacji oliwskiego instrumentu. W sumie między innymi ze środków Unii Europejskiej realizowanych jest tam aż 14 projektów, a przy renowacji organów udało się udowodnić wreszcie, że nie tylko prospekt jest oryginalnym dziełem mistrza Wulfa, ale również spora część wewnętrznych piszczałek wykonanych z drewna dębowego, o czym świadczą zachowane inskrypcje z datami z początków budowy. Zapraszam zatem do Oliwskiej Katedry w każdy wtorek i piątek lipca i sierpnia, bo naprawdę warto. A skoro mowa już o katedrze, to tradycyjnie w końcu sierpnia w świątyni i urokliwej scenerii Oliwskiego Parku odbędzie się organizowany przez Polski Chór Kameralny Festiwal Mozartiana, czyli krótko rzecz ujmując wszystko wokół Mozarta, niezależnie od estetyki muzycznej. To już się przyjęło i miejmy nadzieję, że z równym zainteresowaniem odnotowany zostanie podobny projekt Jana Łukaszewskiego, poświęcony tym razem Chopinowi, a realizowany w końcu czerwca. Koncepcja podobna, tylko inny temat. Szkoda tylko, że nie do końca, chyba przekonywujący dobór wykonawców. Przy całym szacunku dla sztuki pianistycznej Dinny Joffe, artystka ta przynajmniej raz w roku w podobnym okresie grywa w Gdańsku i okolicach przy okazji różnych innych projektów, przez co nie można mówić o jakiejś specjalnej atrakcji. Atrakcyjną może być natomiast pierwsza edycja Kałaj Piano Music Festival, który 14 lipca w Dworze Artusa w Gdańsku zainauguruje laureatka m.in. konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, a także zwyciężczyni konkursu ERD w Monachium Anna Malikowa. Organizatorem jest operator znanego już gdańskiego festiwalu muzycznego, czyli Stowarzyszenie Muzyczne Forca, a koncerty odbędą się także w Trąbkach Wielkich. Bohaterem, a lepiej powiedzieć bohaterami projektu, są specjalnie sprowadzone fortepiany. Dokładnie zresztą te, które zostaną oddane do dyspozycji uczestnikom konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Na zakończenie jeszcze słów kilka o festiwalu, który na przełomie sierpnia i września odbędzie się po raz drugi, czyli Solidarity of Arts, którego ubiegłoroczną edycję zainaugurowało rekwiem wojenne pod batutą Sir Neville'a Marinella. Ma to być w przyszłości wizytówka gdańska, ale czy będzie? Organizatorów wielu, budżet ogromny, większy niż wcześniej wymienionych imprez w sumie oraz paru jeszcze innych. A wydarzeń? No, powiedzmy kilka. Prawykonanie symfonii Pawła Mykityna, Możdżer Plus, czyli koncert na trzy estrady z udziałem Leszka Możdżera i zaproszonych gości, premiera Macbetha Verdiego w Operze Bałtyckiej w reżyserii dyrektora Marka Weissa. I to właściwie wszystko. Jeśli jeszcze dodamy do tego tak zwane odciskanie dłoni, osobę pana Materny przedstawionego na konferencji prasowej jako dyrektor artystyczny, to trudno oprzeć się wrażeniu, że oto możemy mieć kolejną mutację Festiwalu Gwiazd. Tegoż samego, z którego zrezygnowano w Międzyzdrojach, tegoż samego, który przez kilka lat z rzędu odbywał się w czerwcu w Gdańsku i umarł śmiercią naturalną. Zmienił się tylko termin, nazwa oraz na to ostatnie być może odpowiem we wrześniu.
Fragmentem trzeciego koncertu organowego Georgia Friedricha Händla w wykonaniu Romana Peruckiego oraz orkiestry kameralnej Hanseatica żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska, zachęcając Państwa do skorzystania z naszych wakacyjnych podpowiedzi.